Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś zaczynamy od relacji z uroczystości wypłynięcia fregaty rakietowej ORP Kościuszko na manewry arktyczne. To ćwiczenia, które odbywają się na morzach północnym i norweskim. Mówi się, że ze względu na warunki pogodowe i miejsca, w jakich operują marynarze, są to najtrudniejsze manewry w roku. Opowiedzieli mi o tym dowódca Kościuszki, komandor Maciej Matuszewski oraz komandor Radosław Pioch.
W zasadzie są to warunki zbliżone do tego, jakie mieli nasi przodkowie w czasie konwoju do Murmańska, czyli niskie temperatury, wysoki stan wody.
To są warunki, których, mówiąc delikatnie, nie można odtworzyć na Morzu Bałtyckim.
Obawiam się, że można. Również na Bałtyku się zdarzają bardzo nieprzyjemne sztormy, natomiast, że tak powiem, ich częstotliwość występowania jest mniejsza.
Ale zdecydowanie ważniejszy jest pewien ekwiwalent szkoleniowy, tak nazwijmy to, co wyniosą marynarze z tego dwutygodniowego tylko kursu, z tych dwutygodniowych manewrów, ponieważ będziecie operować w warunkach, no, których tutaj już nie mam wątpliwości, na Morzu Bałtyckim zapewnić nie można.
Tak, no, spodziewamy się dość intensywnego prowadzenia działań w norweskich fiordach. Jest to bardzo skomplikowany nawigacyjnie rejon. No i tutaj efekt szkoleniowy, zwłaszcza dla oficerów wachtowych, jest po prostu nieporównywalny z czymkolwiek. Jest to ekwiwalent kilku lat nawet tutaj ćwiczenia w rejonie Zatoki Gdańskiej.
Jak wyglądają w praktyce te manewry? Wpływacie w te fiordy? Jak głęboko to robicie?
No w zasadzie fiordy, jedną z niewielu zalet fiordów jest to, że praktycznie są tam bardzo, bardzo duże głębokości, więc wpłynąć można naprawdę bardzo daleko w głąb lądu. Operacja w fiordach jest dość, z mojego punktu widzenia, dość niepokojące pływanie w tym rejonie, jako że wychodząc na pomost ze wszystkich stron widać drzewa i skały, co jest w karierze marynarza rzadko spotykane i zwykle oznacza dużą katastrofę i błąd nawigacyjny. Tutaj w warunkach fiordów oczywiście wszystko jest pod kontrolą i jak najbardziej. No, można powiedzieć, że to jest takie jakby takie pływanie po takiej bardzo głębokiej rzece, która wcina się bardzo, bardzo daleko w ląd. I trochę, no i krajobrazy są takie, trochę takie właśnie jak w Tatrach. Tak jakby można sobie wyobrazić, że jakby morze zalało te wszystkie doliny nasze tatrzańskie, to tak to trochę wygląda we fiordach norweskich.
Nawigacja to jedna sprawa, nawigacja w tych bardzo trudnych warunkach, ale to nie jest jedyny cel tych manewrów.
Nie, głównym celem jest zwalczanie okrętów podwodnych oraz będziemy brać udział w szkoleniu dowódców okrętów podwodnych NATO. No i to dla nas, z naszego punktu widzenia, to jest dalej zwalczanie okrętów podwodnych.
Morze Norweskie, podobnie jak i Morze Bałtyckie, jest bardzo niewdzięczne, jeśli chodzi o poszukiwanie okrętów podwodnych.
Tak, tutaj ze względu właśnie na to, że zarówno właśnie we fiordach norweskich, jak i na Morzu Bałtyckim są, że tak powiem, woda morska miesza się z wodą z licznych rzek i strumieni oraz topiącym się śniegiem, to powoduje duży taki bałagan, jeśli chodzi o hydrologię w tym miejscu i pod tym względem te dwa akweny są dość podobne.
W tym bałaganie okrętowi podwodnemu łatwo się schować, no, tak mówiąc obrazowo.
Tak, to jest właśnie wbrew pozorom właśnie Morze Bałtyckie, mimo że jest morzem dość płytkim, jest właśnie bardzo, bardzo dobrym miejscem do operowania okrętami podwodnymi i tak samo właśnie fiordy norweskie. Mimo że by się wydawało, że jest tam wąsko i niewiele miejsca, to jednak okręt podwodny nie jest pozbawiony szans.
Dzień dobry.
Pani przyszła męża pożegnać?
Tak, przyszłam męża pożegnać.
Ale to tylko dwa tygodnie. Co to dla marynarza i żony marynarza?
Rzeczywiście to jest krótki okres czasu, ale myślę, że zawsze tej bliskiej osobie jest miło, jak to się żegna, nawet na tak krótko.
A łezka wokół też się kręci, nawet jak na te dwa tygodnie wypływa?
Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj jest mroźny poranek, więc tylko opotulam się szalikiem.
A i pani pewnie zaprawiona w bojach?
Dosyć.
Najdłuższe misje?
7,5 miesiąca.
Gdzie wypłynął?
A daleko, na innej fregacie. W fregacie innego kraju, z którym współpracuje nasza marynarka wojenna, także...
Tam było ciężko.
Tam było pracowicie bardzo.
Syna przyszliśmy pożegnać, mąż będzie mówił.
Mama jest bardziej emocjonalna w żegnaniu i powitaniu, także myślę, że mama może parę zdań powiedzieć.
Ale jest bardziej emocjonalna, bo to pierwsze manewry syna?
Nie pierwsze manewry, ale pierwszy raz jesteśmy żegnać go, bo nie było do tej pory takiej możliwości, więc jesteśmy dzisiaj pierwszy raz dopiero.
A skąd jesteście? Pewnie nie z Gdyni.
Z Kalisza.
Z Kalisza.
Tak. Z Kalisza przyjechaliśmy właśnie go dzisiaj pożegnać.
No i co czuje mama widząca syna, który odpływa gdzieś tam w morze?
No najlepiej jakby już wracał, jakbym go witała, no ale nie ma takiej możliwości, no troszeczkę żal, że tak daleko i takie trudne warunki pogodowe, jak są obecnie.
Nie wiem, czy syn tam się nie łapie za głowę, słysząc, jak się mamusia tutaj martwi o niego.
Chyba tak.
Da radę.
Chyba tak, ale da radę.
No ale 2 tygodnie to też niedużo, prawda? Dla marynarzy gdzieś tam misje dopiero w miesiącach liczone zaliczają się chyba do tych najpoważniejszych, najtrudniejszych, jeśli chodzi o rozłąkę.
Zgadza się, dlatego się też tak nie obawiamy. Jesteśmy pełni optymizmu, że wszystko będzie okej, zaraz wróci.
Fregata rakietowa Lizer Hazard Perry jest jednostką typowo zopowską, a więc przeznaczoną do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych. Na wyposażeniu tejże jednostki posiadamy jedne z najnowocześniejszych w Europie torped MU-90, a także systemy okrętowe utrudniające wykrycie tej jednostki przez okręty podwodne będące w zanurzeniu.
Mówi pan o nowoczesnych systemach, które cały czas sprawdzają się, a z drugiej strony wiemy, że fregata rakietowa ORP Kościuszko ma już 36 lat.
Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach operujemy. Bałtyk jest morzem bardzo specyficznym, tak samo Morze Norweskie pod względem hydroakustycznym. Jednostki te są faktycznie trudne do wykrycia, tak samo trudne do wykrycia są okręty podwodne. Specyfika poszukiwań okrętów podwodnych ewaluuje oczywiście, jednakże nasze systemy są na tyle sprawne i nasze doświadczenie sprzed lat i obecnych wykazuje, że jesteśmy w stanie dalej poszukiwać tych okrętów, znajdujemy je i mamy w tej dziedzinie osiągnięcia.
W kontekście tych manewrów, które odbywają się na morzach północnym i norweskim, bardzo dużo mówi się także o pogodzie, o tym, że ona jest naprawdę niesprzyjająca o tej porze roku. To jest coś, co może wystraszyć nieco naszych marynarzy, co może sprawić im trudność?
Panie redaktorze, to już jest trzecie wyjście tej jednostki na te ćwiczenia arktyczne. Nasi marynarze są doświadczeni. Wiadomo, każdemu może przeszkadzać chłód, jest to uciążliwe. Jednakże, a jeszcze taki chłód, o którym tutaj mówimy, bo to jest temperatury rzędu minus 20 stopni, a odczuwalna na morzu nawet minus 40. Do tego bardzo wysoka fala, długa fala, zmienne i silne wiatry. No i sama specyfika pływania we fiordach, która jest no, stosunkowo trudna, duże zagęszczenie, duże natężenie ruchu, no i wymaga od załóg dużego doświadczenia.
Okręt ORP Kościuszko jest bardzo mocno eksploatowany w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu wrócił z misji na Morzu Śródziemnym, gdzie zapobiegał nielegalnej migracji. Dzisiaj wypływa na Morze Północne, na Morze Norweskie. Biorąc pod uwagę stan techniczny okrętu, jak sobie radzicie? Czy on jest gotowy do tak dużej eksploatacji?
Jak najbardziej, okręt jest w tej chwili w pełni sprawny, wszystkie systemy są operacyjne. W zasadzie fregaty tego typu były właśnie po to budowane. Ich zadaniem było przebywanie w morzu, pływanie i intensywna eksploatacja. Okręt psuje się stojąc w porcie, a nie pływając.
36 lat, ten wiek dość zaawansowany mu nie szkodzi? Już nie daje o sobie znać?
Nie. To jest, no nie jest, trudno twierdzić, że jest to okręt całkiem nowy. Niemniej jednak przy odpowiedniej eksploatacji może służyć jeszcze długie lata.
Powiedział pan, że wszystkie systemy są sprawne.
Uwaga, trzeba... załoga, zakaz poruszania się po ciowie okrętu będzie obracana wyrzutnia rakiet.
O właśnie, wyrzutnia rakiet. Usłyszeliśmy w zeszłym roku minister obrony narodowej mówił o tym, że wyrzutnia rakiet, której to jakąś tutaj działalność teraz anonsowano, jest niesprawna. Ona została wyremontowana, została naprawiona?
Powiem tak, no okręt jest bardzo skomplikowaną maszyną. Składa się z kilku milionów elementów i zawsze któryś z tych elementów jest, coś się z nim dzieje. Teraz też pewnie ktoś gdzieś tam się przepaliła żarówka i ktoś właśnie biegnie ją wymienić.
No ale gdzie wyrzutnia rakiet, a gdzie żarówka, panie komandorze?
Oczywiście jest to skala zupełnie inna. No, był taki okres, że mieliśmy problemy z wyrzutnią rakietową, no ale no jest to w ramach, standardowej obsługi technicznej, udało się ją usprawnić. Nie było to żadne jakieś wielkie przedsięwzięcie i nie rozumiem szumów koło tej sprawy.
O stanie technicznym fregaty rakietowej ORP Kościuszko, która wczoraj wypłynęła na 2-tygodniowe manewry arktyczne, opowiadał jej dowódca komandor Maciej Matuszewski. A teraz wracamy do Trójmiasta, a mówiąc dokładniej do Gdańska. Tutaj, w stoczni remontowa shipbuilding, jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa dwóch kolejnych niszczycieli min typu Cormoran II. Informowaliśmy o tym już przed tygodniem, relacjonując niedawne Forum Bezpieczeństwa Morskiego. To właśnie tam, w Warszawie, pułkownik Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Uzbrojenia, potwierdził, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce zamówić dwa kolejne niszczyciele min. Prototyp został już zbudowany i przechodzi aktualnie testy. Niebawem ma wejść do służby. Co zamówienie dwóch kolejnych okrętów oznacza dla remontowej shipbuilding? Zapytałem o to prezesa stoczni Mateusza Filippa.
To jest niezwykle ważna dla nas informacja. Oczywiście zgodnie z podpisaną umową spodziewaliśmy się, że program Cormoran, który już jest sukcesem, będzie kontynuowany. Niemniej oczywiście tak jasna i wyraźna deklaracja nowego szefa Inspektoratu Uzbrojenia, ona budzi w naszej stoczni ogromne nadzieje, jest niezwykle ważna. Pozwala na budowanie planów biznesowych, planów sprzedaży, jak również już planowanie zatrudnienia oraz ochronę tych technologii, tych kompetencji, które udało się nam wypracować przy budowie pierwszej jednostki.
Mówiono o tym, że perspektywa dostarczenia tych okrętów to 2022 rok. Czy to będzie tak, że oba okręty zostaną dostarczone jednocześnie, czy raczej jeden po drugim, co oznacza, że pierwszy, co oczywiste, będzie wcześniej?
Z całą pewnością oznacza to drugie, ten drugi model, bo okręty nie będą budowane jednocześnie, okręty będą budowane jeden po drugim. To jest wymóg i zastosowanej technologii, i terminów dostaw materiałów, urządzeń, mechanizmów, jak również zwykłej, rozsądnej ekonomii. Tak? Chcemy wykorzystać doświadczenia z budowy poszczególnych jednostek, ażeby kolejna, każda z kolejnych jednostek była coraz lepiej wybudowana, z coraz mniejszą liczbą uwag, coraz nowocześniejsza.
Wspomniał Pan o technologii, bardzo innowacyjnej technologii, w jakiej powstał okręt Cormoran. Chodzi mi tutaj chociażby o stal, z jakiej został on wybudowany. To wymagało potężnego nakładu sił i środków z Waszej strony, aby spełnić te wszystkie wymagania, które tego typu materiał wymaga.
Tak, oczywiście to nie jest materiał zwyczajny, można powiedzieć, że to jest technologia bardzo, bardzo rzadko spotykana. To po pierwsze wymagało inwestycji rzeczowych, które żeśmy z majątku stoczni przeprowadzili, inwestycja w halę produkcyjną, specjalnie pod to zmodernizowaną, kilkanaście milionów złotych. Po drugie to jest inwestycja w know-how, w ludzi, to wymagało wypracowania tak naprawdę tych technologii od początku do końca pod nadzorem PRS-u. Jesteśmy trzecią stocznią w Europie, która taką technologię posiada, to świadczy o jej skomplikowaniu.
Wydaje się, że tutaj dużą trudność musiała też sprawić pewna koordynacja działań różnego rodzaju firmy, bo to nie jest tak, że tylko stocznia tworzyła ten okręt. Tam przecież montowane były różnego rodzaju systemy łączności, różnego rodzaju systemy wykrywania min i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to wymieniać niemalże w nieskończoność.
Można by tego wymieniać przez godziny prawdopodobnie. Tak wspomnieliśmy, że blacha taką jest skomplikowaną elementem. Nie, to nieprawda. Blacha to jest tylko nośnik wyposażenia tak naprawdę. Elektronika, kable, systemy rurowe i tak dalej, to stanowi o sile i o potędze tego okrętu i oczywiście w tym zakresie współpracujemy z bardzo wieloma firmami. Przede wszystkim z CTMM, naszym partnerem konsorcjalnym, także z wieloma innymi firmami, właściwie z czołówką i polską, i europejską w tym zakresie.
Czy stanie się coś, czy jest w ogóle na to szansa, aby stało się coś, z czym chyba nie mieliśmy jeszcze do czynienia, żeby być może polski okręt był naszym produktem eksportowym?
Ja w to głęboko wierzę. To jest bardzo nowoczesny okręt, który ma bardzo, tak powiem, bogate wyposażenie. Na pewno będą to okręty, którymi świat się będzie interesował. Warunkiem podstawowym jest to, żeby z tych okrętów korzystała polska marynarka wojenna. Jeżeli one zaczną się sprawdzać w służbie polskiej marynarki wojennej, to kto wie, może się to stać naszym bardzo ciekawym produktem eksportowym.
A jak szacujecie, o ile tańsze mogą być jednostki seryjne od jednostki prototypowej?
Oj, to jest zgadywanie, to wszystko zależy od tego, jakie modyfikacje na okręcie będą poczynione, jakie będą zmiany w zakresie wyposażenia. Bardzo, bardzo ciężko jest to w tej chwili oszacować.
Pytam, bo to ewentualne zainteresowanie z innych państw będzie pewnie zależało w dużej mierze od tej ceny. A proszę powiedzieć, narobiliście sobie troszkę takiego smaku dzięki Cormoranowi na inne być może zamówienia dla marynarki wojennej?
Myśmy sobie smaku narobili już dawno. Powrót naszej stoczni, remontowy shipbuilding do produkcji na rzecz marynarki wojennej, to był cel strategiczny, który postawiliśmy przed sobą wiele lat temu. Dosyć, tak powiem, twardo i konsekwentnie do tego celu zmierzaliśmy, tak więc to nie jest pierwszy przypadek. Po drugie, to jest nasza duma i ogromna nadzieja na przyszłość, żeby wypracować kolejną istotną, że tak powiem, segment produkcji, który będzie powodował, że będziemy coraz lepszą, coraz większą, coraz nowocześniejszą stocznią.
I tego pozostaje życzyć. O planach stoczni remontowa shipbuilding związanych z budową niszczycieli min typu Cormoran II opowiadał jej prezes Mateusz Filip. A na koniec zaglądamy do radiowego archiwum. Naszą dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy od relacji z wypłynięcia fregaty rakietowej ORP Kościuszko na manewry. Kościuszko jest jedną z dwóch fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, które polska marynarka wojenna otrzymała od amerykańskiej marynarki. Kościuszko wszedł do służby w 2002 roku, a dwa lata wcześniej polskim marynarzom zaczął służyć ORP Pułaski. I dziś właśnie relacja sprzed 17 lat, z dnia, w którym ORP Pułaski wszedł do portu w Gdyni.
Zrównuje się w tej chwili z fregatą Clark. Oddajemy honory wojskowe. Parada burtowa na fregacie, parada burtowa na ORP Heweliusz.
Siedemnastego czerwca do portu wojennego w Gdyni wszedł okręt wojenny generał Kazimierz Pułaski, dawny okręt Stanów Zjednoczonych Clark. Wszedł w asyście honorowej ORP Heweliusz. W porcie wojennym na Oksywiu oczekiwał nań dowódca marynarki wojennej admirał Ryszard Łukasik. Dziennikarze niecierpliwie pytali o zadania dla nowego okrętu.
Pierwsze, jeżeli dobrze i w tempie zrobimy wszystko, to we wrześniu rozpoczną się wspólne działania ze śmigłowcami. Będzie to etap zdawania zadania Z2. Następnie wejdzie w przyszłym roku prawdopodobnie w działania z zespołami natowskimi. Myślę, że tu będzie odpowiedzią na trzy ogromne dylematy, które nas zawsze interesują. Po pierwsze, wejście i realizację zadań zgodnie z zadaniami rządu Rzeczypospolitej, ale zarazem zainteresowaniem strefy natowskiej, czyli artykuł 5, zgodnie z nową strategią, udział w misjach wsparcia pokoju, utrzymywania pokoju, a zatem to, co robimy normalnie pod oddziałami w Kosowie i w innych miejscach, tam, gdzie rząd Rzeczypospolitej postawi jej zadanie. Okręt jest super przygotowany do realizacji zadań zarówno na Bałtyku, jak i w sferze zainteresowań NATO. Ale myślę, że przede wszystkim będzie pionierem w systemach, które na sobie nosi jako powieleniem na pozostałych okrętach modernizacji marynarki wojennej.
Panie admirale, dowódca okrętu, komandor porucznik Ambroziak melduje zatrzymowanie fregaty rakietowej 272 po wykonaniu zadania w Gdyni. Bez uwag.
Dla formalności dodam, że ORP Pułaski cały czas jest w służbie, choć aktualnie przechodzi remont w stoczni. I na dziś to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, serce czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.